Gościem Radia Zachód jest przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, poseł Marek Ast. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Witam państwa serdecznie. Dzień dobry.
Spotykamy się w takim okresie przedświątecznym, koniec roku, także możemy porozmawiać o swego rodzaju podsumowaniu tego czasu w Polsce. Nie pytam, czy to był dobry czas dla Polski, bo na pewno zdecydowanie powie pan, że wiele udało się zrobić, ale chyba bez wątpienia był to bardzo intensywny rok.
No przede wszystkim rok wyborów parlamentarnych i
samorządowych. Takim,
tak, wyborów samorządowych, parlamentarne za rok. Ale samorządowych, czyli w takim czasie oczywiście ten rytm jest przyspieszony. A jeżeli chodzi o Polskę, no to trzeba powiedzieć, że no to, że mamy absolutnie rekordowy już od paru lat wzrost gospodarczy, rekordowo niskie bezrobocie, to, że sukcesywnie rosną płace, wynagrodzenia Polaków. No to wszystko myślę, że nastraja do optymizmu. I myślę, że należałoby sobie życzyć, aby ten nadchodzący rok był jeszcze lepszy, żeby te dobre tendencje utrzymać, chociaż też wiemy, że i kolejny będzie właśnie pod znakiem wyborów europarlamentarnych i do Sejmu, Senatu, więc pewnie też i temperatura debaty politycznej będzie wysoka. No ale do tego już jesteśmy przyzwyczajeni, bo ona jest wysoka praktycznie od początku kadencji tego Sejmu.
No właśnie, nie tak dawno spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, także wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I tu takie pytanie, jaki jest nastrój w klubie, jak pan ocenia w tej chwili, to w jakim nastawieniu do tych zbliżających się wyborów Prawo i Sprawiedliwość przystępuje?
Myślę, że cały czas jesteśmy zmobilizowani jako Zjednoczona Prawica, rozumiana jako ogół członków i Prawa i Sprawiedliwości, i Porozumienia, i Solidarnej Polski. Tutaj no, sam fakt, że mieliśmy trudne wybory samorządowe, które udało się wygrać w skali kraju. To też mówię dobry sygnał przed wyborami parlamentarnymi. No ale ta mobilizacja no między innymi też za sprawą totalnej opozycji, która nie daje odetchnąć, która cały czas po prostu atakuje. Więc myślę, że tutaj dodatkowo posłów pewnie do pracy zachęcać nie trzeba, natomiast samo spotkanie zawsze ma ten jakby charakter i z jednej strony podsumowujący, wskazujący na cele, na najbliższą przyszłość z jednej strony, no pokazujący też pewne nasze słabości, no bo one zawsze występują, to nigdy nie jest tak, że wszystko jest dobrze, zawsze może być lepiej. I no ale przede wszystkim no jest to też jakby taki element, który no pokazuje, że cały czas jesteśmy w ofensywie. No to spotkanie w Jachance było pewnym preludium, no bo za chwilę przecież też mieliśmy już w Sejmie wniosek Mateusza Morawieckiego o wotum zaufania, tak. Myślę, że kapitalne zagranie i pokazujące, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica mają czym się pochwalić. I że ten rząd też ma bardzo mocne oparcie w parlamencie.
Powiedział pan o opozycji. Teraz pytanie, na ile te działania po stronie opozycji was uspokajają, a powodują pewnego rodzaju poddenerwowanie? No bo w końcu mamy rodzaj podkradania posłów z Nowoczesnej do Platformy Obywatelskiej, czy do POKO, tego klubu. Mamy też zapowiedź z kolei powstania partii czy ruchu Roberta Biedronia. Mamy w końcu działanie Ryszarda Petru. Jakie to są informacje dla Prawa i Sprawiedliwości?
No cóż, no, działania po stronie właśnie opozycji nie rodzą jakichś wielkich obaw, raczej czasami rozbawienie, czasami po prostu powodują, że no, jesteśmy nawet skonsternowani, ale no, w tym sensie takim, że no, jak można pewne słuszne założenia zupełnie zepsuć. No, kwestia zjednoczenia się opozycji, no to jest ten manewr, który przecież Prawo i Sprawiedliwość już zastosowało w poprzednich wyborach i pokazało, że za zjednoczenie prawicy dostaje się ten bonus, tak, w postaci dobrego wyniku wyborczego. Myślę, że Grzegorz Schetyna chciał ten nasz pomysł na najbliższe wybory zastosować. No ale okazuje się, że no takim ruchem zupełnie dla mnie niezrozumiałym, czyli takim wrogim przejęciem do klubu części posłów Nowoczesnej, chyba cały ten plan zaprzepaścił, no bo pokazuje, że właściwie ta duża koalicja zjednoczona, znaczy koalicja opozycji, no jest tak de facto fikcją. No tutaj jest Platforma Obywatelska, jest Grzegorz Schetyna, są interesy Platformy Obywatelskiej i nic poza tym. Natomiast czy kolejne inicjatywy mają szansę powodzenia, to czas pokaże. Na razie to są takie bardziej medialne fakty, no bo tak naprawdę ani Robert Biedroń do tej pory nie podjął jakichś takich zdecydowanych działań w kierunku organizacji nowej formacji, aczkolwiek już w sondażach jest pokazywany.
I chyba podbiera bardziej Platformie Obywatelskiej,
tak, pokazywany,
prawda?
Tak, no trochę pewnie Platformie, trochę Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. I tutaj to też jest pewne ostrzeżenie pewnie dla Włodzimierza Czarzastego, że jeżeli po prostu pójdzie w ramach dużej koalicji z Platformą, to właściwie straci Sojusz Lewicy Demokratycznej całkowicie swoją tożsamość i to właściwie będzie koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeżeli chodzi o Ryszarda Petru, no to jest smutny koniec tak generalnie Nowoczesnej. I zobaczymy, no to jest ciekawy rok, ciekawe pewnie rysują się na ten rok scenariusze. W każdym bądź razie ja w tym scenariuszu nie przewiduję jednak jakiegoś wielkiego sukcesu zjednoczonej opozycji.
Jak już powiedzieliśmy, w przyszłym roku wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Parlamentu Krajowego i to będzie czas rozliczania z tego, co udało się zrobić, co się nie udało zrobić. I tutaj na pewno takim chłopcem do bicia będzie reforma wymiaru sprawiedliwości. A więc temat panu bliski. Wiemy, mamy podpis prezydenta, sytuację z Trybunałem, z Europejskim Trybunałem Stanu.
Sprawiedliwości,
przepraszam. I tutaj jest z kolei pytanie, co dalej, to znaczy jakie będą kolejne kroki, bo no, słyszymy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, ze strony prezydenta, że lepiej zrobić krok do tyłu, mając na względzie jakieś kolejne ruchy, niż zderzyć się ze ścianą. Jak pan to skomentuje i jak będzie mówił pan w przyszłym roku, jak rozumiem, także o tym, co udało się z wymiarem sprawiedliwości?
No przede wszystkim reforma wymiaru sprawiedliwości cały czas jest realizowana, wdrażana, że te główne zręby, które zostały wprowadzone ustawą o ustroju sądów powszechnych i ustawami o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, albo zostały już wprowadzone w życie, albo są w życie wprowadzane. Także tutaj te sprawy, które dotyczą tak de facto personaliów, tak, bo kwestia przechodzenia wcześniejszego w stan spoczynku sędziów, no to są kwestie stricte personalne. No i tutaj faktycznie zdecydowaliśmy się na pewne ustępstwo wobec Komisji Europejskiej, wykonując postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, oczywiście nie do końca zgadzając się z tym postanowieniem, bo ono istotnie wkracza w sferę, która jest zastrzeżona absolutnie do domeny prawa krajowego, ale zobowiązaliśmy się do wykonywania postanowień czy orzeczeń Trybunału Sądów Europejskich i zgodnie z tą deklaracją postąpiliśmy. Prezydent w tym 21-dniowym terminie też zdecydował się na podpisanie noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Właśnie z tych przyczyn, o których pan wspomniał, też nie zgadzając się z istotą tego postanowienia zabezpieczającego, ale jednocześnie uznając, że dla Polski, dla Polaków tą jednak wartością nadrzędną jest nasze takie dobre członkostwo w Unii Europejskiej. Zresztą wczoraj o tym też pan prezydent mówił w Trybunale Konstytucyjnym w trakcie uroczystego zgromadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że no Polacy właśnie oczekują rozmowy, oczekują dialogu, oczekują, nie lubią konfliktów.
Tylko tak? Czy Unia odpuści, czy nie, za tym krokiem nie pójdą kolejne, bo przecież mogą być kwestionowane także kolejne kroki.
Ale to czas myślę pokaże. Ja myślę, że nawet to ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości może być już po naszej myśli. No wszakże wykonaliśmy tak naprawdę lwią część tych zastrzeżeń, które były podnoszone w skarce Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości. I no, też trzeba podkreślić, że były też nowele poprzednie, więc tutaj myśmy przez cały rok pokazali, że jesteśmy w dialogu, jesteśmy gotowi do kompromisu, ale ten kompromis ma swoje granice i te granicami są nieprzekraczalnymi, te, no, które powodowały, przekroczenie których spowodowałoby zburzenie w ogóle reformy wymiaru sprawiedliwości. Natomiast, tak jak powiedziałem, ona jest w tej chwili realizowana, jeżeli chodzi o sprawy ustrojowe, ale minister Ziobro zapowiedział również reformę, jeżeli chodzi o postępowanie, jeżeli chodzi o sprawy proceduralne. Takie reformy, które takie w zdecydowany już sposób wpłyną na przyspieszenie postępowań i cywilnych, i karnych. Mówił o tym również w debacie, w trakcie kiedy i również w trakcie konwencji, która miała miejsce w Warszawie w ostatni weekend. Więc to wszystko jakby pokazuje, że z jednej strony Polacy mogą być spokojni o to, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie realizowana i jednocześnie mogą być spokojni o to, że ona na pewno nie doprowadzi do jakiegoś zaostrzenia relacji z Komisją Europejską i Unią Europejską.
Święta w domu czy na wyjeździe?
No tak, na wyjeździe jednak z rodziną trzeba się spotykać. Raz ja jestem gospodarzem, raz goszczę, tym razem będą to święta gościnnie spędzone.
Będzie czas na ten oddech od polityki, od tego, co tak bardzo zajmuje przez resztę roku?
No myślę, że będzie trudno, dlatego że i przy świątecznym stole w gronie rodzinnym się dyskutuje o tym, co dla wszystkich najważniejsze o sprawach Polski. No mieliśmy przecież rok stulecia polskiej niepodległości i te emocje są też duże w rodzinach, no przez ten wysoki poziom właśnie adrenaliny w debacie publicznej. Ale myślę, że to wszystko będzie odbywało się w takiej właśnie atmosferze rodzinnej i takiego rodzinnego świętowania. I też życzę właśnie wszystkim Lubuszanom, Zielonogórzanom, Gorzowianom takich rodzinnych, ciepłych, cudownych świąt Bożego Narodzenia i w Nowym Roku też wszystkiego najlepszego.
Marek Ast, przewodniczący Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.